Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9R3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Yes Brain, autorstwa psychiatry Daniela Jeklo,
Sygiela i psychoterapeutki oraz specjalistki od rodzicielstwa Tiny Payne Bryson. To popularno-naukowy poradnik dla rodziców i opiekunów. Jej punktem wyjścia jest rozróżnienie między stanem Yes Brain, czyli otwartości, receptywności i gotowości do kontaktu, a stanem no brain, związanym z reakcją obronną, sztywnością,
wykofaniem lub agresją. Autorzy nie proponują wychowania polegającego na bezwarunkowym mówieniu dziecku tak. Chodzi raczej o rozwijanie zdolności,
dzięki której dziecko potrafi przyjmować nowe doświadczenia, regulować silne emocje i mierzyć się z trudnością bez natychmiastowego załamania albo ataku.
Sygiel i Bryson opierają wyjaśnienia na uproszczonym języku neuronauki rozwojowej oraz koncepcji integracji mózgu. Przekładają ją na codzienne sytuacje, takie jak konflikty o sen, obowiązki, jedzenie, ekran czy relacje z rówieśnikami. Głównym celem książki jest pokazanie, jak w zwykłych rozmowach i reakcjach dorosłych wzmacniać u dzieci równowagę, odporność psychiczną, wgląd w siebie oraz empatię. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Yes Brain nie oznacza pobłażliwości, lecz stan otwartej i elastycznej reakcji. Centralna metafora książki przeciwstawia dwa sposoby funkcjonowania dziecka pod wpływem napięcia. No Brain to stan, w którym dominują poczucie zagrożenia i automatyczna obrona.
Dziecko może wtedy krzyczeć, walczyć, odmawiać współpracy, zamykać się w sobie albo unikać sytuacji.
Nie jest to przede wszystkim kwestia złego charakteru czy świadomego nieposłuszeństwa. Autorzy opisują ten stan jako ograniczenie dostępu do spokojnego myślenia, słuchania i kontaktu z innymi.
Yes Brain oznacza natomiast większą receptywność.
Dziecko może odczuwać złość, lęk lub rozczarowanie, ale nie zostaje całkowicie przez nie przejęte. Łatwiej przyjmuje informacje, szuka rozwiązań i odzyskuje równowagę.
Istotne jest doprecyzowanie, że tytułowe tak nie jest zgodą na każde zachowanie ani rezygnacją z granic.
Rodzic może odmówić kolejnej bajki, słodyczy czy niebezpiecznej aktywności, a jednocześnie odpowiadać w sposób, który nie potęguje zagrożenia.
Książka zachęca więc do odróżniania granicy od odrzucenia. Komunikat może łączyć stanowczość z uznaniem emocji dziecka.
W tej perspektywie zadaniem dorosłego nie jest usuwanie wszelkiego dyskomfortu, lecz pomaganie dziecku wrócić ze stanu reaktywnego do takiego,
nurtu, którym jest zdolne do uczenia się i relacji. To przesunięcie akcentu od kontroli zachowania ku regulacji stanu emocjonalnego stanowi najważniejszą ramę całego poradnika.
Po drugie, integracja mózgu jako podstawa regulacji emocji i świadomego wyboru reakcji, Sygiel i Bryson budują swoje wskazówki wokół idei integracji,
czyli współpracy różnych procesów psychicznych i obszarów mózgu.
W ich ujęciu dziecko lepiej radzi sobie z codziennością, gdy emocje, sygnały z ciała, pamięć, myślenie oraz zdolność do kontaktu społecznego nie działają w izolacji.
Szczególne miejsce zajmuje tak zwany mózg górny, związany z planowaniem, hamowaniem impulsów, oceną sytuacji i refleksją.
Autorzy podkreślają jednak, że te możliwości rozwijają się stopniowo.
W chwili silnego pobudzenia nie można oczekiwać od dziecka dojrzałego rozumowania tylko dlatego, że dorosły przedstawia logiczne argumenty.
Z tego wynika praktyczna zasada kolejności. Najpierw potrzebne są kontakt, uspokojenie i pomoc w nazwaniu przeżycia, a dopiero później rozmowa o zasadach, konsekwencjach albo rozwiązaniach.
Rodzic nie ma zastąpić dziecku jego samoregulacji na zawsze. Ma raczej użyczać własnego spokoju, aby dziecko z czasem mogło korzystać z własnych zasobów.
Proste pytania o to, co dzieje się w ciele, jaką emocję dziecko zauważa i czego potrzebuje, kierują uwagę do wewnętrznego doświadczenia.
Książka nie przedstawia neuronauki jako gotowej diagnozy każdej kłótni rodzinnej. Używa jej jako języka wyjaśniającego, dlaczego kara, zawstydzanie lub długi wykład w środku, napadu złości często nie prowadzą do nauki.
Skuteczniejsza jest relacja, która najpierw obniża napięcie, a potem wspiera rozwój odpowiedzialności.
Po trzecie, cztery fundamenty równowaga. Odporność, wgląd i empatia tworzą praktyczny model rozwoju. Książka porządkuje ideę Yes Brain za pomocą czterech fundamentów.
Pierwszym jest równowaga.
rozumiana jako zdolność do odzyskiwania stabilności emocjonalnej i funkcjonalnej. Nie chodzi o brak silnych uczuć, lecz o możliwość powrotu do siebie po frustracji. Drugim fundamentem jest odporność psychiczna. Autorzy nie utożsamiają jej z twardością ani samotnym znoszeniem trudności. Odporne dziecko może prosić o wsparcie, przeżyć niepowodzenie, a następnie próbować dalej lub zmienić strategię. Trzeci element, wgląd, dotyczy rozumienia własnych emocji, motywacji, wartości i reakcji. Dziecko, które potrafi zauważyć, że jest zazdrosne, przestraszone albo przeciążone, zyskuje więcej możliwości niż dziecko, które wyraża wszystko wyłącznie krzykiem czy unikaniem. Czwartym filarem jest empatia, czyli zdolność dostrzegania perspektywy i przeżyć innych osób przy jednoczesnym zachowaniu kontaktu z własnymi potrzebami. Autorzy traktują te cztery kompetencje jako wzajemnie wzmacniający się układ. Trudno o empatyczną odpowiedź, gdy dziecko jest całkowicie zalane złością, a trwała równowaga jest łatwiejsza, gdy umie ono rozpoznać własny stan. Model ma wartość przede wszystkim jako narzędzie obserwacji. Zamiast pytać wyłącznie, jak szybko zatrzymać trudne zachowanie, rodzic może zapytać, której umiejętności brakuje w danej chwili. Czy dziecko potrzebuje uspokojenia, okazji do ponownej próby, języka do opisania siebie, czy pomocy w uwzględnieniu drugiej osoby? Takie pytania prowadzą do bardziej adekwatnej reakcji niż jedna uniwersalna metoda wychowawcza. Po czwarte, między delikatnym pchnięciem a bezpieczną bazą, jak dobierać wyzwania do możliwości dziecka, jedną z bardziej użytecznych idei poradnika jest rozróżnienie między sytuacją, do której dziecko potrzebuje zachęty do wyjścia poza strefę komfortu, a sytuacją, w której potrzebuje ochrony, bliskości i przewidywalności. Autorzy nie traktują unikania jako czegoś, co zawsze należy przełamać, ani lęku jako argumentu za stałym wycofaniem się z wyzwań. Kluczowa jest ocena. Czy dziecko znajduje się jeszcze w zakresie, w którym może doświadczać trudności i jednocześnie uczyć się, czy jest już tak przeciążone, że dalszy nacisk tylko wzmacnia reakcję obronną? W praktyce oznacza to, że zachęta powinna być konkretna, proporcjonalna i oparta na relacji. Dziecko może potrzebować towarzyszenia przy nowej aktywności, podzielenia zadania na mniejsze kroki albo prawa do chwilowej przerwy. W obu innych przypadkach warto pozwolić mu odczuć rozczarowanie i nie wyręczać go natychmiast. Autorzy odchodzą tym samym od dwóch skrajności nadmiernego ratowania, które może utrwalać przekonanie o własnej bezradności oraz forsowania dziecka w imię rzekomego hartowania charakteru. Taka perspektywa wymaga od rodzica uważności, ponieważ identyczne zachowanie zewnętrzne może mieć różne przyczyny. Odmowa pójścia na zajęcia może być przejawem zwykłej niechęci, ale może też wynikać z realnego przeciążenia lub lęku. Książka nie podaje prostego testu rozstrzygającego każdą sytuację. Proponuje raczej kierunek myślenia: wsparcie ma rozszerzać zdolność dziecka do działania, a nie służyć wyłącznie wymuszeniu posłuszeństwa albo natychmiastowemu usunięciu dyskomfortu. Na koniec. Codzienny język rodzica może przenosić dziecko od agresji i wycofania ku współpracy. The Yes Brain jest poradnikiem nastawionym na zastosowanie w zwykłych konfliktach rodzinnych. Autorzy odnoszą swoją koncepcję do sytuacji, w których dzieci reagują agresją, uporczywą odmową lub wycofaniem. Ich podejście nie polega na szukaniu jednego zdania, które natychmiast zatrzyma każdą awanturę. Zamiast tego proponują powtarzalny sposób komunikacji: zauważyć stan dziecka, nawiązać kontakt, pomóc mu odzyskać równowagę, a następnie skierować rozmowę ku refleksji i naprawie. Wartość praktyczna tej sekwencji wynika z tego, że dostosowuje oczekiwania dorosłego do aktualnej zdolności dziecka do współpracy. Język ma tu znaczenie nie dlatego, że rodzic powinien mówić idealnie, lecz dlatego, że słowa mogą zmniejszać albo zwiększać napięcie. Nazwanie emocji. Spokojne przypomnienie granicy i pytanie o możliwe rozwiązanie przekazują jednocześnie dwie informacje: przeżycie dziecka jest zauważone, ale każde zachowanie nie jest akceptowane. Taka postawa pomaga uniknąć fałszywego wyboru między surowością a pobłażaniem. Po uspokojeniu można wrócić do odpowiedzialności, przeprosin, naprawienia szkody lub ustalenia planu na kolejną sytuację. Autorzy proponują również ćwiczenia, przykłady i skrócone materiały przypominające główne zasady. Ich użyteczność zależy od regularności, nie od jednorazowej interwencji. Książka realistycznie zakłada, że dziecięcy mózg rozwija się przez lata, a dorośli także mogą reagować z własnego no-brain.
Dlatego ważnym, choć mniej spektakularnym elementem metody jest autorefleksja rodzica i gotowość do naprawiania relacji po własnych błędach. Podsumowując,
The Yes Brain będzie szczególnie przydatna rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy chcą lepiej rozumieć zachowanie dzieci, nie ograniczając się do pytania o posłuszeństwo.
Może być wartościowa zwłaszcza dla osób znających wcześniejsze książki Siegela i Brisson, takie jak The Whole Brain Child czy No Drama Discipline,
ponieważ rozwija podobny sposób łączenia relacji, rozwoju emocjonalnego i prostych wyjaśnień dotyczących mózgu.
Skorzystają z niej także czytelnicy szukający języka do rozmowy o złości, lęku, wycofaniu i konfliktach bez etykietowania dziecka jako trudnego. Praktyczna korzyść płynie z jasnego modelu czterech fundamentów oraz z rozróżnienia między stanem otwartości i stanem obronnym. Dzięki temu dorosły może patrzeć na problem szerzej niż przez pryzmat pojedynczego zachowania. Książka przypomina, że regulacja emocji, odporność, samowiedza i troska o innych rozwijają się w powtarzalnych interakcjach, a nie pod wpływem jednego idealnego komunikatu. Jednocześnie nie zastępuje specjalistycznej pomocy, gdy dziecko lub rodzina mierzą się z poważnymi trudnościami psychicznymi albo rozwojowymi. Na tle wielu poradników wychowawczych wyróżnia ją połączenie przystępnej metafory z konkretną logiką działania. Nie oferuje systemu kar i nagród ani obietnicy szybkiej kontroli nad dzieckiem. Jej odrębność polega na tym, że granice, bliskość i stopniowe podejmowanie wyzwań traktuje jako elementy wspierające rozwój zintegrowanej, elastycznej reakcji. Rozsądna, praktyczna propozycja dla dorosłych, którzy chcą budować kompetencje dziecka długofalowo, również wtedy, gdy codzienność pozostaje chaotyczna.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Daniel J. Siegel, MD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.